Ingaj Wasiów i Agata Zawiszewska z Uniwersytetu Szczecińskiego odwiedziły nasze studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bowiem myślę, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o Festiwalu Literatury Kobiet i Nagrodzie dla autorki Gryfia 2013. Wprawdzie całość odbędzie się w czerwcu, ale cały czas się dzieje.
No, oczywiście, trwają prace przygotowawcze.
Intensywne. Przypomnijmy może, festiwal odbędzie się po raz drugi i on ma kilka takich segmentów.
Tak. Może powiedzmy przede wszystkim o tym, że to jest festiwal wymyślony, powołany po to, by towarzyszyć nagrodze dla autorki Gryfia. W związku z tym on faktycznie ma elementy, które są związane ściśle z tą nagrodą, ale ma też takie, które dotyczą literatury kobiet, refleksji nad literaturą kobiet i które wymyślamy co roku trochę inaczej, a one nie są tylko promocją autorek nagrodzonych w festiwalu.
Bo tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy czytali literaturę kobiet.
W ogóle, żebyśmy czytali, żebyśmy czytały, żebyśmy czytali, żebyśmy spotykali się, żebyśmy uczyli się także pisania, rozumienia literatury, dyskusji o filmie, bo rozmaite elementy faktycznie na ten festiwal będą się składać.
Wiele już wiemy na ten temat, ale powiedzmy też tak, że to, jakie książki zostały zgłoszone do nagrody, to już wiemy, jest ich sporo i trzeba to wszystko przeczytać. Inga Iwasiów przewodniczy
jury, tak.
Jury, więc jest co czytać.
Jesteśmy na etapie czytania. Faktycznie jeszcze nie było pierwszego spotkania, pierwszego posiedzenia jury, rozmawiamy przed nim. Pierwszego wyboru, pierwszej selekcji jeszcze nie dokonało jury. Ale jak i w zeszłym roku, tak i w tym jest oczywiście mnóstwo interesujących książek, tych, które znamy, które były głośne w zeszłym roku, ale też zupełnie nowych, zaskakujących. Kilka niespodzianek dla mnie, jako dla profesjonalnej czytelniczki, są to także niespodzianki, ale nie chciałabym, żebyśmy wymieniały tytuły, bo jest za wcześnie,
nie.
Prawda?
Jedyne, co to możemy przypomnieć, bo taka rozmowa się już trochę kultury odbyła. Przyszło 60 parę książek?
Tak.
Więc jest co czytać.
Jest co czytać, właśnie to robimy. Jesteśmy trochę tak oszołomieni tym nadmiarem lektur. Ale może nawiążmy od razu do tego, bo 8 czerwca odbędzie się finał Nagrody Gryfia i w dniach poprzedzających w Szczecinie odbyć ma się festiwal, który jest świętem książki. Złożony z kilku elementów, jak powiedziałyśmy. I teraz powiedzmy o tym najważniejszym elemencie, który związany jest z nagrodą. Odbędą się spotkania autorskie z 8 finalistkami Nagrody Gryfia. To jest ten stały element, zeszłoroczny, bardzo udany i tegoroczny, mamy nadzieję, równie udany, ale o nim najmniej możemy powiedzieć, bo nie wiemy, kto
będzie finalistą. Możemy powiedzieć tylko jedno, że będzie 8 spotkań.
Będzie 8, prawdopodobnie to będą 4 spotkania w tej formule zeszłorocznej, to znaczy 2 autorki, 2 prowadzących. W tym jeden krytyk z doświadczeniem, drugi młodszy krytyk wprowadzany w ten zawód, w tę profesję i mamy nadzieję duża publiczność, podobnie jak to odbywało się w zeszłym roku i żywa dyskusja.
Będzie taki moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, jeszcze przed całym czerwcem będziemy mogli powiedzieć, że tych spotkań będzie tyle i tyle, bo te finalistki poznamy mniej więcej.
Na miesiąc,
przed.
Czyli 8 maja prawdopodobnie.
Na miesiąc przed będziemy wiedzieli, kto na te spotkanie przyjedzie, ale to, co możemy na pewno dzisiaj powiedzieć, to sesja, która towarzyszy w tym roku, podobnie jak w zeszłym roku festiwalowi, chociaż tytuł jest oczywiście inny, on jest bardzo prowokujący w tym roku. Literatura, pieniądze, kobieta.
Tak, myślę, że temat jest na czasie, zarówno z punktu widzenia nauki o literaturze, jak i gospodarki.
Chociaż z reguły się mówi, że o pieniądzach się głośno nie opowiada, a tak naprawdę...
Zwłaszcza o kobiecych pieniądzach.
Tak,
o portmonetkach, tak? O portmonetkach nie rozmawiamy, ale my chcemy rozmawiać z różnych powodów, bo po pierwsze sytuacja literatury, sytuacja kultury, sytuacja pisarek, pisarzy, twórców. To są wszystko tematy, które znajdujemy w codziennej prasie. Wiemy, że nie jest dobrze, ale też nikt się tym bardzo nie przejmuje. My chcemy położyć nacisk właśnie na te problemy, jednak potraktować je dwutorowo, bo z jednej strony ma to być dyskusja społeczna, może nawet trochę polityczna, ale z drugiej strony to ma być dyskusja o tym motywie w literaturze, o tym jak literatura, zwłaszcza literatura realistyczna, czyli od XIX wieku, chociaż sięgniemy trochę głębiej również, jak literatura przedstawiała tę relację pomiędzy sytuacją ekonomiczną, kobiecością, pieniądzem.
I myślę, że to jest nowy element w ogóle w takiej refleksji literaturoznawczej, bo wychodzimy poza taką dziedzinę, czy taką przestrzeń, która zwykle jest uważana za historię literatury. Możemy tutaj powiedzieć, że będzie nam chodziło w tym roku zarówno o historię, jak i literaturę. To znaczy będziemy więcej mówić właśnie o ekonomii, o sytuacji, czy tam o statusie społecznym kobiet w poszczególnych epokach, a zatem nie będziemy zajmować się tylko i wyłącznie tym, co kojarzy się z literaturoznawstwem, to znaczy jak książka jest zbudowana, kto opowiada, jacy są bohaterowie, co oni robią i czy jest happy end, czy to się źle kończy. Raczej chcemy wyjść jakby poza to, co się zwykle uważa za dziedzinę literacką.
Powiem nawet sam, bo już mamy plan, on jest w dużym stopniu zapięty, przygotowany, nawet godzinowo rozpisany. Już pierwsze wystąpienie ma Marka Skwary, który będzie zadawał pytanie, dlaczego kobiety zawsze płacą za pogrzeb. Kontrowersyjne, albo
znakomite
takie
pytanie.
Znakomite pytanie na początek takiej konferencji. Takich pytań tutaj w kolejnych wykładach jest naprawdę bardzo wiele. Wprost zadane są te pytania. Nikt nie używa jakiegoś ezopowego języka, żeby mówić o niektórych sprawach, tylko w samych tematach już widzimy zalążek, myślę, bardzo ciekawych dyskusji.
Chodziło też o to, żeby tematy tych wystąpień trochę przełamały, czy osłabiły jakby naukowy wymiar tej konferencji. Ona oczywiście jest bardzo naukowa. Zaprosiliśmy najlepsze osoby, które zajmują się tematem, który nas interesuje, a jednocześnie poprosiliśmy o to, żeby mówić troszeczkę z przymrużeniem oka, przy zachowaniu oczywiście jakby tych wymogów stawianych nauce. Stąd te bardzo interesujące tytuły, na przykład jak się miała rzeczywista sytuacja robotnic, do tego jak one były na przykład pokazywane w literaturze, albo jak się miała sytuacja orzeszkowej, ekonomiczna, a jak ona pisała swoje bohaterki, tak? Jak one były ustawione ekonomicznie, jak to było z tymi podróżami Konopnickiej, prawda? Skąd ona miała pieniądze na te podróże. Jakby raczej będziemy wychodzić poza czystą analizę tekstu literackiego. Pytać po prostu
chociaż
o to,
ten tekst zawsze będzie obecny, bo
tak,
to bez
oczywiście,
tego nie
bez
będzie
tego się
można na ten temat rozmawiać, no bo jedno to jest życie orzeszkowe, a drugie to jej bohaterki.
Tak.
Często ze sobą spojone, myślę.
Bardzo,
tak?
Bardzo. Tak. To jest też cecha literatury realistycznej zaskakująca, tak, że ona bardzo zawsze jest powiązana z życiem i cel naszym jest też odnowienie pytania, po co nam jest potrzebna literatura, do czego może służyć w XXI wieku literatura. W czasach spadku czytelnictwa, obniżenia autorytetu humanistyki, chcemy prowokacyjnie zadawać pytanie o to, czy literatura może nas o czymś pouczyć. Sądzimy, że między innymi właśnie o tej sprawie może nam wiele powiedzieć, o zmaganiach się z rzeczywistością, z niedostatkiem, pozycją ekonomiczną, może pomóc zadawać wstydliwe pytania o to, co dzieje się dzisiaj na Pomorzu Zachodnim, jaki jest status kobiet ekonomiczny, w tym pisarek oczywiście.
No i myślę, że jeszcze warto wrócić do tego, co tutaj już wcześniej zostało powiedziane, to znaczy w tym planie konferencji widać, że faworyzowany jest wiek XIX. I niby tutaj rozmawiamy o literaturze, o kobietach, o pieniądzach, tak jakby bardzo ogólnie, a jednak widać także polityczność tego projektu ekonomicznego XIX wieku, który się przekłada na polityczność także nauki o literaturze. To znaczy XIX wiek paradoksalnie jest wygodny dla literaturoznawców, ponieważ wielu rzeczy nie musimy drążyć, nie musimy się im przyglądać, nie musimy zaglądać pod podszewkę. Na przykład fakt, że byliśmy pod zaborami, także Polska jest pod zaborami, a zatem zarówno wolności obywatelskie mężczyzn, jak i wolności kobiet są ograniczone, to pozwala nam się z takiej bezpiecznej perspektywy przyglądać zarówno kobietom, jak i mężczyznom pod zaborami, ponieważ oni musieli wygasić pewne kontrowersje między tym, jaki jest status kobiety, jaki jest status mężczyzny, ponieważ łączyła ich wspólna walka z zaborcą. I ta wspólna walka była też związana z podległością na przykład systemom prawnym, które były mutacjami kodeksu Napoleona. Natomiast po 1918 roku wszystkie te wyciszone przez zaborcę dylematy, spory, dyskusje, one odżyły i nagle się okazało, że XIX wiek tylko przykrył pewne zjawiska. No i niestety wróciły zjawiska, których Polacy nie przerobili wtedy, kiedy w wieku XIX przerabiały te kwestie wolnościowe, emancypacyjne, po prostu państwa, które rozwijały się w sposób swobodny, tak? One jakby przerabiały pewne cnoty obywatelskie w wolnym, demokratycznym kraju.